naszym studiu gość Michał Pobiedziński, łowczy okręgowy w Słupsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie, Dasz Bur.
Proszę powiedzieć, bo wydaje mi się, że znowu mamy kłopoty z ASF-em, czyli afrykańskim pomorem świń. Mamy tutaj strefę ogłoszoną całkiem niedawno w okolicach Lęborka. Czy to znowu jest problem? Czy to jest znowu kłopot dla rolników, dla myśliwych, dla społeczeństwa w ogóle?
Tak, to jest ogólnopolski kłopot i problem duży ze względu na rozprzestrzenianie się tego wirusa. Strefa w Lęborku i w powiecie lęborskim powstała na początku już zeszłego roku. Tak naprawdę ten ASF i pierwszy przypadek został tam wtedy zdiagnozowany. Teraz wiemy, jakie działania trzeba podjąć i koordynujemy je jako Polski Związek Łowiecki czy też powiatowi lekarze weterynarii, bo też chciałbym zaznaczyć, że w powiecie słupskim również były diagnozowane przypadki padłych dzików, które wyniki wskazują na to, że zdechły od wirusa. Jest to problem raz, że gospodarczy, ogromny problem gospodarczy, który przekłada się na problem rolników, którzy muszą dochowywać specjalnych zasad związanych z bioasekuracją i te hodowle świń już teraz nie są tak popularne ze względu na te obostrzenia, które muszą być realizowane, żeby powstrzymać wejście wirusa do hodowli i żeby ten wirus się nie rozprzestrzeniał. A rolą myśliwych tutaj jest, no, od 10 lat, jak już ten ASF w Polsce wystąpił, główny nacisk i zadanie przez państwo na nas nałożone to jest taki, żeby tą populację dzika redukować, żeby możliwość rozprzestrzeniania się pomiędzy pojedynczymi osobnikami czy pomiędzy watahami była jak najmniejsza, bo czym mniej osobników w populacji, tym możliwość spotykania się ich ze sobą i tych potencjalnie chorych jest dużo mniejsze i to jest zadanie nałożone przez państwo na myśliwych, żebyśmy my do takiego stanu doprowadzili, żeby jeżeli nie zatrzymać, to maksymalnie opóźnić rozprzestrzenianie się na nowe tereny naszego kraju.
No dobrze, ale to jest coś groźnego dla ludzi?
Na szczęście nie. Ten wirus nie jest groźny dla ludzi, jeżeli chodzi o nasze zdrowie, ale jeżeli chodzi o gospodarkę państwa i nasze prywatne portfele, to na pewno jest to duże zagrożenie. Ze względu na to, że Polska jest dosyć dużym importerem, eksporterem wieprzowiny. No i to rodzi ogromne problemy, jeżeli chodzi o możliwość wysyłania naszego produktu, jakim jest mięso ze świń, w inne części Europy czy też świata. No i też jest problem dla nas potencjalnie ekonomiczny, dla nas obywateli, bo jeżeli tych świń będzie produkowało się mało, no to niedzielny schabowy nie będzie kosztował, tak jak teraz, nieduże pieniądze, ale będzie to na przykład rarytasem, który będziemy jadać rzadko.
A dlaczego tak ważny jest ten odstrzał dzików? Co mają dziki z tym wspólnego?
No, dziki są wektorem przez rozprzestrzeniania się tego wirusa. No, nie ulega wątpliwości, że świnia domowa i dzik to jedna branża, że tak powiem, i są podatne na tego wirusa i nikt, znaczy sam wirus do hodowli świń nie wejdzie. On musi zostać tam przeniesiony. A tym wektorem, gdzie to wirus się rozwija, no jest populacja dzików i niefortunne obchodzenie się bądź niedostosowanie się do zasad bioasekuracji może spowodować to, że z pola zostanie przeniesiony ten wirus chociażby na obuwiu do chlewni i wtedy tam dojdzie do tragedii, bo jeżeli jedna świnia zachoruje i zostanie to zdiagnozowany wirus ASF, to wszystkie muszą zostać poddane uśmierceniu i utylizacji.
Tak sobie spojrzałem i sprawdziłem i wszystko wskazuje na to, że od początku tej akcji, czyli mniej więcej od roku 2019, tak, kiedy trwał ten pierwszy odstrzał już dzików w skali kraju, w Polsce odstrzelono prawie 1,5 miliona dzików. I ta akcja wciąż trwa?
Ta akcja wciąż trwa. Ja też ostatnio zwróciłem...
To są jakieś gigantyczne liczby.
Tak, proszę zwrócić właśnie przez to, że niektórzy nam zarzucają, jako zarzut stawiają to. Ja nawet widziałem gdzieś w internecie informację, że 2 miliony dzików myśliwi pozyskali. Tylko proszę zwrócić uwagę, jak ta populacja reaguje i w jakim tempie się rozmnaża. Gdybyśmy my, jako myśliwi, kierowani przez państwo na takie działania, nie dokonali odstrzału 2 milionów dzików, to proszę zwrócić uwagę, przy rozmnażaniu się 100% albo tak jak teraz to wskazują doświadczenia 200% w skali roku, to byśmy mieli kolejno 6 milionów, 18 i tak dalej. A też media donoszą i to jest sprawa już znana w całej Polsce, na przykład dziki w Warszawie, w wielkich miejscowościach. Gdybyśmy my zostawili tą populację bez kontroli, każda miejscowość by miała swoją watahę i byłaby terroryzowana przez nią, więc tu nie można zarzucać myśliwym, że ta ilość i skala tego ostrzału jest tak ogromna. My to realizujemy, bo tak państwo nam nadaje takie obowiązki, ale jest w tym sens, żeby dziki nie zawładnęły tutaj każdą miejscowością.
Tylko pewnie jakby sam sposób odławiania tych dzików, odstrzału de facto,
odstrzału, uśmiercania,
zabijania ich, w kilku miejscach tam wzbudził jakieś poważne kontrowersje. No gdzieś tam krążyło jakieś zdjęcie z internetu, ja go nie weryfikowałem, czy jest ono prawdziwe, czy to jest AI, czy ktoś wykorzystał śpiącego dzika. Gdzieś odstrzelono dzika w piaskownicy na środku placu zabaw. I to wzbudziło kontrowersje. Czy rzeczywiście tych dzików nie można odławiać żywych i gdzieś je tam wypuszczać?
No ten temat piaskownicy i uśmiercania
właśnie
tego
pan
dzika...
Pan zdał się tą sprawę?
Tak, to jest ten temat warszawski właśnie. Że tam to nie myśliwi, to władze miasta, bo my myśliwi nie możemy pozyskiwać, uśmiercać dzików na terenie miast z broni myśliwskiej, absolutnie nie, to nie są nasze kompetencje, my nawet tego nie chcemy robić. Władze miasta decydują o tym, co z taką populacją, gdzie potencjalnie może stwarzać zagrożenie, zrobić. Tam została podjęta decyzja o tym, żeby dziki, które występują i są liczne zgłoszenia, że zagrażają bezpieczeństwu chociażby dzieci, no podjąć jakąś decyzję. W obecnych czasach, gdzie występuje ASF w Polsce, nie może być innej decyzji, chociażby jak kiedyś się zdarzało, że odłów z relokacją takiej watahy, no teraz prawo unijne zabrania nam takich działań, więc jedynym rozwiązaniem co do gatunku dzik jest jego uśmiercenie. Tam rzeczywiście doszło do uśmiercenia watahy dzików. To zostało zrobione nie z broni myśliwskiej, ale farmakologicznie. Wywołało to wielkie emocje.
Czyli co, te dziki dostają jakiś zastrzyk i zasypiają, umierają de facto?
Tak.
Czyli to nie jest odstrzał z broni palnej, tylko farmakologiczny,
odstrzał,
tak?
Z broni palnej jest niemożliwy do wykonania w miastach ze względu na bezpieczeństwo innych obywateli. No to musiało zostać zrobione farmakologicznie z odpowiedniej, to się nazywa broń Palmera, ale to jest bardzo bezpieczne, to jest strzałka z odpowiednim medykamentem, który powoduje śmierć takiego zwierzęcia.
Jak ten problem w ogóle rozwiązać? No bo z jednej strony mamy głosy ludzi, którzy mówią, że to jest niehumanitarne, z drugiej strony mamy decyzję, czy to weterynaryjną, czy to państwową, bo rozumiem, to wojewoda nadzoruje tego typu historię, wydaje decyzję w tej sprawie, tak?
Jeżeli chodzi o odstrzał sanitarny realizowany przez myśliwych, to tak, ale jeżeli chodzi o miasta, to są trochę inne procedury.
I pana zdaniem nie ma od tego odwrotu, to będzie kontynuowane?
Obecność dzikich zwierząt w miastach?
Tak.
Czy odstrzał sanitarny?
Odstrzał
sanitarny będzie kontynuowany, bo tutaj na razie nikt nie wymyślił innego sposobu, jak poradzić sobie z tą populacją i z rozprzestrzenianiem się wirusa. Gdyby była możliwość podania szczepionek dla dzików, to pewnie byłoby już to stosowane, ale nie wymyślono jeszcze takie szczepionki.
Bo też pojawia się taki argument, że to człowiek wszedł w miejsca, gdzie kiedyś dzik mieszkał i w związku z tym teraz te zwierzęta się pojawiają, no bo nie tylko to chodzi o dziki, chodzi też o lisy, zdarzają się przecież i sarny wchodzące na jakieś osiedla, tak? Dzik nie jest tutaj jedynym gatunkiem, który się pojawia w przestrzeni miejskiej. Z drugiej strony są te śmietniki, w które one szturmują, bo tam jest łatwy dostęp do pożywienia. No, dzik, że tak powiem, wyrzuconym ziemniakiem rozgotowanym nie pogardzi.
Zdecydowanie. No to środowisko ewoluuje, cały czas dostosowuje się do nowych zmian. Kiedyś uprawy na polach były zupełnie inne, były miedze, nie były takie wielkoobszarowe. Teraz to się zmieniło. I w związku z tymi zmianami środowisko i zwierzęta, zwierzyna leśna również ewoluuje, uczy się i synantropizuje, czyli przyzwyczaja się do obecności ludzi i jeżeli znajdzie taki dzik miejsce w mieście, gdzie ma stałą bazę pokarmową ze względu na to, że ludzie zachowują się nieodpowiedzialnie, często też sami dokarmiając z dobrej wiery, z dobrej intencji.
Z dobrego serca,
co do zasady, ale przez to szkodzą wszystkim. Mhm. Sobie, sąsiadom, tym zwierzętom. Jest to niedobre zachowanie. Apelujemy o to, żeby tego nie robić, ponieważ takiego dzika potencjalnie w perspektywie czasu przez takie działanie wskazujemy na to, że go trzeba będzie wyeliminować, uśmiercić, bo dobro ludzkie nadal musi być priorytetem i nikt z nas by sobie nie wyobrażał tego, żeby jego dziecko zostało zaatakowane i zabite przez dzika, bo byśmy mieli wtedy pretensje do całego świata, do władz i do kogokolwiek innego, że nie reagowały w porę, A tutaj też widzę też często taki paraliż decyzyjny, bo napór środowiska, różnych środowisk jest taki, że cokolwiek, jakakolwiek decyzja polegająca na uśmiercieniu zwierzęcia powoduje ogromny hejt. Każdy by chciał, żeby to środowisko było tak skonstruowane, żeby nie trzeba było uśmiercać zwierząt. Chociaż to podejście etyczne to też ma walory estetyczne, bo jeżeli ktoś uśmierci szczura, to jakoś to nie jest wielce roztrząsane, ale jeżeli ktoś uśmierci sarnę, no to to już dla niektórych jest temat nie do przebnięcia etycznie.
To jeszcze powiedzmy, że w maju tego roku, czyli dosłownie kilka dni temu, dokładnie 18, potwierdzono pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świni w stadzie trzody chlewnej, czyli to już się dostało do hodowli rolniczej. To jest miejscowość Jarosławsko, województwo zachodniopomorskie, czyli nie tak wcale daleko. W sumie odnotowano w całym kraju 320 przypadków stale i powszechnie występującego tego zakażenia w populacji właśnie dzików i stąd są te zalecenia sanitarne lekarzy weterynarii, głównego lekarza weterynarii, ale czerwonej strefy nie ma, są strefy mniej, z mniejszymi obostrzeniami. Dobrze, ja chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, o straty w rolnictwie, bo to jest rzecz, która nam umyka, a jak to posprawdzałem, to w ostatnich latach roczna kwota wypłacanych odszkodowań Skarbu Państwa i nie tylko dla rolników związana właśnie ze szkodami w uprawach przez zwierzęta, to jest między 90 a 105 milionów złotych rocznie. To są jakieś gigantyczne pieniądze.
To są gigantyczne kwoty, ale tu pan redaktor wspomniał, że to Skarb Państwa wypłaca.
Między innymi.
Ja chciałem to sprostować, że no, tam, gdzie są obwody łowieckie i szkody powoduje zwierzyna łowna, to za te straty to pokrywają koszty myśliwi z własnych składek, z własnych pieniędzy, które wypracujemy.
Ale lasy państwowe też.
Lasy państwowe też. W niektórych momentach.
A za jakie wy zwierzęta płacicie? Za wszystkie? Czy
łowne. Zwierzęta łowne to czyli określają odpowiednie rozporządzenia, ustawy i akty prawne. No, największym tutaj dostarczycielem szkód są jelenie i dziki. To nie ulega wątpliwości, że te zwierzęta powodują najwięcej szkód i strat w płodach rolnych. Sarna mniej, ale powodują też również szkody i straty zające, ponieważ mogą obgryzać sady, gdzie takie drzewa są produkowane po to, żeby dawać nam jabłka, a jest to ulubiony przysmak zająca, więc za to też wypłacamy odszkodowania rolnikom z pieniędzy, na które pracują polscy myśliwi i niejednokrotnie jest to z naszych prywatnych pieniędzy, bo robimy zrzutkę, żeby wypłacić to odszkodowanie i zrekompensować rolnikowi te szkody. Tak zostało to ujęte w prawie. My te warunki zaakceptowaliśmy, chociaż nie powiem, że czym dłużej to trwa, tym te szkody łowieckie rosną i to jest ogromne obciążenie dla kół łowieckich. A jeszcze powiem tylko tyle, że te 105 milionów wypłacane corocznie w postaci pieniądza, to jest tylko część tego elementu związanego ze szkodami łowieckimi, bo ja myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że to jest około 500 milionów, jeżeli chodzi o te koszty ponoszone przez myśliwych, żeby przeciwdziałać tym szkodom, czyli pastuchy elektryczne, dyżury na polach, które pełni się społecznie, mnóstwo godzin społecznych poświęcanych przez myśliwych, żeby zabezpieczyć to pole, żeby te szkody nie powstały, z szacunku dla rolników, z szacunku dla tego podróżnika rolnego i żeby on został wyprodukowany, a nie zjedzony przez zwierzęta leśne.
No i też z troski pewnie o wasz budżet, no bo jakbyście tak nie...
Zdecydowanie tak. Jest to duża motywacja dla nas, ale to jest taki zespół naczyń powiązanych, że nam na czymś zależy, angażujemy się, działamy, ale przez to powodujemy, że polski podatnik nie jest w ogóle poszkodowany tym, że z naszych pieniędzy wypłacamy szkody powodowane przez zwierzęta łowne.
To w tym okręgu słupskim to ile zapłaciliście za te szkody w ubiegłym roku na przykład?
Okręg słupski, jeżeli chodzi o szkody, jest dosyć wysoko notowany niestety ze względu na areały pól, jakie tu występują i populacje zwierząt, które lubią tu przebywać. Jest to ponad 6 milionów złotych w Słupskim Okręgu. Jest jedno koło łowieckie, jedno koło, które wypłaciło w zeszłym roku 600 tysięcy złotych odszkodowań.
To ile tego zniszczono tam upraw? To są jakieś gigantyczne obszary.
To są różne uprawy. wiele szkód jest powodowanych w uprawach kukurydzy, gdzie jeszcze 20 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że na terenie województwa pomorskiego będzie się produkować kukurydzę, a teraz to jest trend zauważalny. Z roku na rok tej kukurydzy jest coraz więcej. Jest to doskonała baza pokarmowa, wysokobiałkowa, do tego powodująca stałe schronienie w momencie, kiedy ona jest na polach dla zwierzyny, utrudnienia, jeżeli chodzi o możliwość jej pozyskania, ale tutaj, żeby nie czarować, czyli uśmiercenia takiego zwierzęcia, które jest wtedy akurat możliwe do zgodnie z prawem do polowania. Duży, gigantyczny problem, staramy się go rozwiązywać, a jednym z elementów rozwiązania jest również redukcja tych populacji, których zagęszczenie jest zbyt duże.
Ale to też jest pewnie jakiś przedmiot sporu, no bo z drugiej strony są też organizacje, które twierdzą, że za dużo odstrzeliwujecie zwierząt w lasach i że one się powinny same regulować.
No na razie to tak nie funkcjonuje w przyrodzie, że zwierzyna się sama reguluje. Faktycznie wzrost populacji wilka na naszych terenach powoduje redukcję gatunków, ale to nie jest taka skala i ta reakcja, chociażby jak tu wspominaliśmy o populacji dzika, na to, co się dzieje, na to, że ta kukurydza jest dostępna prawie cały rok, bo prócz tego, że ta kukurydza jest dostępna w sezonie wegetacyjnym i te kolby są przepyszne i bogate w białko, to po jej skoszeniu również pozostają odpady, tych kolb jest mnóstwo i przez cały rok praktycznie one są dostępne, bo orane jest to pole na wiosnę i wtedy ponownie jest plantacja kukurydzy zakładana. I tu jest też problem tej skali dzików, dlaczego jest ich tak dużo i to rozmnażanie jest takie no, rewelacyjne, trzeba byłoby powiedzieć, dla tej populacji. Badania dowodzą, że ta kukurydza pozostawiona na zimę, to w niej, w tych ziarnach rozwija się grzyb, który wzmacnia możliwości rozrodcze populacji dzików, wzmacnia potencję i widzimy, to już nie jest jednostkowy przypadek, tylko to jest już standard tak naprawdę, że te dziki od 12 do 24 miesiąca życia, które kiedyś w ogóle nie miały chęci się rozmnażać, to 70% żeńskich takich osobników młodych, bo to jest młodzież tak naprawdę, one są zapłodnione i rzucają potomstwo. Także to jest tak skomplikowana materia. Ja słyszę te głosy, nie da się ich nie słyszeć, że zarzucane jest myśliwym to, że ingerują w populację zwierząt poprzez jej uśmiercanie. Nikt jeszcze nie wymyślił na razie lepszej metody, żeby zabezpieczyć to funkcjonowanie akceptowalne między człowiekiem a zwierzyną, no niż poprzez redukcję tych gatunków, których populacja jest przegęszczona i wyrządzają ogromne szkody.
No, trzeba też powiedzieć prosto, że część środowisk ekologicznych nazywa was po prostu barbarzyńcami i mordercami. Takie epitety pewnie też się pojawiają. Chciałem dopytać jeszcze o wilki. Rzeczywiście widzicie wzrost populacji wilka? Na co wilk poluje tutaj w pomorskich lasach?
Co do zasady na wszystko, co mu się uda dogonić, złapać i na co ma ochotę. Tutaj stołówka jest tak bogato zastawiona. To jest obserwacja. Wilk też może być leniwy po prostu. Jeżeli uda mu się dojść do stada owiec, których jest 15 na jakimś koplu czy w jakimś miejscu, to nie będzie ganiał za jakimś leniem, który będzie uciekał kilometrami i też stwarza dla niego zagrożenie. To są sygnały, media podają, że regularnie dochodzi do takich ataków na zwierzęta gospodarskie. Zjadane są na przykład psy na łańcuchach, są różnego rodzaju informacje potwierdzone, to nie są wymyślone, to nie jest narracja myśliwych, żeby tu wilka stawiać w tej złej roli i opozycji do innych zwierząt, ale takie są fakty. Ta populacja wzrasta, myśliwi nie gospodarują tą populacją, więc nie można... Jest pod ochroną, ewidentnie. Mało tego, my się nawet cieszymy, że ten sukces populacji wilka, gdzie do niedawna był zagrożony ten gatunek w Polsce, no jego populacja tak eksplodowała, że no już o jego zagrożeniu wyginięciem nie ma co mówić,
to
prawda, bo on już jest wszędzie.
20 lat temu to była duża rzadkość, żeby spotkać wilka w pomorskich lasach. Teraz mam wrażenie, że tych osobników jest dużo więcej. Proszę powiedzieć, bo widzę tutaj też, że jest jakiś projekt zmian w obywatelskim projekcie nowelizacji prawa łowieckiego. To też pomysł różnego rodzaju aktywistów. Tutaj się Fundacja Niech Żyją proponuje, żeby zmienić prawo z 95 roku i wprowadzić zakaz polowań komercyjnych, zakończyć nęcenie zwierząt pod ambonami i większą kontrolę nad myśliwymi oraz publiczny rejestr polowań. Jakie jest wasze zdanie jako Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie tego projektu? Nie wiem w tej chwili na jakim jest etapie. Próbowałem go szukać gdzieś w sejmowych annałach, ale zdaje się, że to jest dopiero jakaś inicjatywa.
To jest inicjatywa, zbierane są podpisy. Ja mam wrażenie, że tutaj autorom tego bardziej chodzi o to, żeby podjąć dyskusję na ten temat i żeby kolejny raz trochę zdyskredytować łowiectwo i myśliwych w Polsce. Mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że to jednak mimo wszystko będzie prowadziło do merytorycznej dyskusji, nie opartej na emocjach, a mimo wszystko na argumentach. Ja panu powiem, panie redaktorze i szanowni słuchacze, my nie mamy co do zasady przyjemności do tego, że zapraszamy myśliwych z zagranicy, żeby polowali na naszych terenach.
Bo rozumiem, że to się za to płaci, tak?
Ktoś tak, chce, my to robimy.
Ma uprawnienia, może strzelać w lasach, tak?
Może polować.
Ma pozwolenie na broń, może polować tak. I płaci za to, że poluje na danym kole łowieckim, tak?
Dokładnie tak.
Okay.
To nie jest dla nas wielka chęć otwierania się na myśliwych z innych krajów, chociaż pewne spotkania są przyjemne, bo to jest wymiana doświadczeń oczywiście, ale to są pozałowieckie aspekty, ale to jest konieczność. Konieczność dla kół łowieckich, żeby tych myśliwych z zagranicy, którzy potrafią i płacą za to, żeby móc polować i cieszyć się tymi przygodami w naszym kraju, ze względu na właśnie szkody łowieckie, które jak wspomnieliśmy, jest ich ponad 105 milionów co roku i my musimy jakoś te pieniądze zdobyć. Jeżeli państwo by stworzyło, nasze państwo polskie, takie obwarowania prawne i pomoc myśliwym, żeby to nie spoczywało na naszych prywatnych pieniądzach, to my, proszę mi uwierzyć, że sami byśmy robili to z przyjemnością, a nie podprowadzając jakiegoś pana Hansa z Niemiec i ciesząc się nie z jego sukcesu, tylko z tych pieniędzy, które pomogą nam w właśnie temacie finansowania szkód łowieckich, gdzie ta skala wypłat przez nas dla rolników wzrasta.
Czyli nie jesteście takimi przeciwnikami tego zakazu, ale pod pewnymi warunkami, jak rozumiem, tak?
Znaczy my te polowania dewizowe, komercyjne organizujemy z potrzeby, a nie dla chęci jakiejś frajdy.
Michał Bobiedziński, łowczy okręgowy w Słupsku, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Serdecznie dziękuję, Daszbur.